Nie taki synod straszny.
Poznaj nasze prawo diecezjalne.
Zaprasza ksiądz Bogumił Kępa.
Szczęść Boże Państwu, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej audycji z cyklu Nie taki synod straszny. Pochylamy się nad kwestiami prawnymi dotyczącymi życia, szczególnie naszej diecezji. Dzisiaj chciałbym kilka słów poświęcić 13 rozdziałowi naszego synodu, mianowicie miejscom świętym. Cóż to takiego jest miejsce święte? Otóż miejsce święte to takie, które jest poświęcone lub pobłogosławione i przeznaczone do kultu Bożego. Prawodawca ma tutaj na myśli kościoły, kaplice, sanktuaria, ołtarze, ale także miejscem świętym jest cmentarz. W miejscu świętym nie wolno prowadzić działalności obcej świętości miejsca, dlatego o miejscu świętym mówimy, że jest to miejsce wyjęte, a więc przeznaczone tylko i wyłącznie do kultu Bożego, tylko i wyłącznie do działalności sakramentalnej bądź sakralnej. Głównym miejscem świętym każdej diecezji jest kościół katedralny, nazywany matką wszystkich kościołów diecezji. W naszej diecezji kościołem katedralnym jest świątynia pod wezwaniem świętego Mikołaja w Kaliszu. Tenże kościół został ustanowiony katedrą diecezji kaliskiej, bullą świętego papieża Jana Pawła II, Totus Tuus Polonie Populus, na mocy której do istnienia została powołana nasza diecezja. Pamiętamy, miało to miejsce 25 marca 1992 roku. Co wyróżnia kościół katedralny? Przede wszystkim katedra, czyli to miejsce, na którym zasiada biskup diecezjalny, to jest ten fotel, ten tron biskupi, jak niektórzy mówią. Jest on znakiem jego urzędu nauczycielskiego i władzy pasterskiej oraz znakiem jedności w tej samej wierze biskupa i diecezjan. W kościele katedralnym biskup celebruje świętą liturgię. Ta liturgia w kościele katedralnym powinna być, można by tak powiedzieć, wzorcowa. To znaczy, wszystkie liturgie sprawowane w kościołach parafialnych winny opierać się i wzorować na liturgii celebrowanej przez biskupa w katedrze. W tejże katedrze biskup poświęca oleje, czyli materię sakramentów udzielanych w diecezji. Pamiętamy, że dokonuje się to w Wielki Czwartek w czasie tzw. mszy krzyżma, a także kościół katedralny, można by tak powiedzieć, jest matką dla wszystkich kapłanów, to w nim udziela się święceń kapłańskich. Synod bardzo mocno zachęca, aby w ciągu roku diecezjanie nawiedzali kościół katedralny, który, jak wspomniałem, jest matką kościołów parafialnych i jest centrum życia liturgicznego diecezji. Jest też w synodzie zachęta, by organizować pielgrzymki grupowe do katedry, zwłaszcza dzieci i młodzieży, które w danym roku mają otrzymać sakrament bierzmowania. Przy kościele katedralnym istnieje kapituła księży kanoników, która została erygowana przez Stolicę Apostolską 8 września 1994 roku. Jest to gremium kapłanów wspierających biskupa, oczywiście w wymiarze także zewnętrznym, liturgicznym, ale też i w określonych przypadkach w zarządzie diecezją. Taka kapituła jest erygowana przez Stolicę Apostolską. Jest to zasada, iż kapitułę katedralną eryguje Stolica Apostolska. Wszelkie inne kapituły, na przykład kolegiacka czy konkatedralna, jest erygowana przez biskupa diecezjalnego. Natomiast kapituła katedralna jest ustanawiana przez Stolicę Apostolską. Oczywiście kościół katedralny jest również jednocześnie kościołem parafialnym. Wokół niego jest skupiona parafia powierzona pasterskiej trosce proboszcza. Ta parafia może nosić tytuł parafii katedralnej. Drugim co do ważności miejscem świętym w diecezji kaliskiej jest kościół konkatedralny. Tym kościołem konkatedralnym w naszej diecezji jest kościół pod wezwaniem świętego Stanisława, biskupa i męczennika w Ostrowie Wielkopolskim, również ustanowiony przez papieża Jana Pawła II tą samą bullą, podobnie jak kościół katedralny. W konkatedrze biskup diecezjalny sprawuje świętą liturgię w niektóre święta i uroczystości w ciągu roku oraz udziela święceń diakonatu. Przy konkatedrze istnieje kapituła księży kanoników, która została ustanowiona przez biskupa diecezjalnego 8 maja 1995 roku. Jest to także świątynia parafialna, stąd parafia skupiona przy tej świątyni może nosić nazwę parafii konkatedralnej, która jest powierzona pasterskiej trosce proboszcza. Mamy w naszej diecezji także bazyliki, dokładnie bazyliki mniejsze. Jest to kościół kolegiacki, sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu, podniesiony do godności bazyliki mniejszej przez papieża Pawła VI w 1978 roku, przy którym istnieje kapituła kolegiacka ustanowiona w 1730 roku, a więc jest to najstarsza kapituła o największej tradycji działająca w naszej diecezji. I drugą bazyliką mniejszą jest kościół parafialny pod wezwaniem Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych, Sanktuarium Matki Bożej w Twardogórze, podniesiony do godności bazyliki mniejszej przez papieża Jana Pawła II w roku 2004. A zatem bazyliki mniejsze są to kościoły wyznaczone przez Ojca Świętego, w których w sposób szczególny sprawowany jest Boży kult określony przepisami prawa, statutami tych bazylik, złączony oczywiście w sposób szczególny z osobą Ojca Świętego. I te bazyliki, tak jak wspomniałem, bazyliki mniejsze w naszej diecezji są dwie. W Kaliszu, Sanktuarium Świętego Józefa i w Twardogórze, Sanktuarium Matki Bożej Wspomożycielki Wier. I wreszcie miejscami świętymi są kościoły parafialne. Kościoły parafialne to budowle, w której gromadzi się parafia, wspólnota ludu Bożego pod przewodnictwem proboszcza jako pasterza. Jest to miejsce, w którym wierni słuchają Bożego Słowa, gromadzą się na modlitwie, na sprawowaniu sakramentów, zwłaszcza na Eucharystii. Kościół parafialny winien być centrum życia duchowego parafii. Proszę Państwa, żadne inne miejsce dla parafii nie jest tak ważne jak właśnie świątynia parafialna. Wszyscy parafianie, powiada synod, powinni troszczyć się o swój kościół, o jego wygląd, piękno i czystość, jakie przystoją domowi Bożemu. A zatem odpowiedzialność za świątynię parafialną nie spoczywa tylko na proboszczu parafii, jak niektórzy być może myślą, ale spoczywa na całej wspólnocie parafialnej. I tak zapewne w wielu parafiach jest, wierni na różny sposób, także na sposób materialny, troszczą się o wygląd i piękno swojej świątyni. Proboszcz winien dbać o to, aby wierni mieli dostęp do wnętrza kościoła i mogli adorować Najświętszy Sakrament także w ciągu dnia. Otóż, proszę Państwa, w interpretacji tego przepisu mogą pojawić się pewne wątpliwości, bo sami wiemy, jak to często jest w praktyce. Wiemy, że wiele kościołów jest po prostu zamkniętych ze względu na bezpieczeństwo zgromadzonych w nim przedmiotów. Synod jednak używa tutaj określenia winien, a zatem winien proboszcz dbać o to, aby kościół był otwarty i dostępny w celu adoracji Najświętszego Sakramentu. W prawie kanonicznym słowo winien, jeśli jest używane, oznacza powinność, a więc obowiązek. Pozostawię ten przepis bez komentarza. Mogę jedynie jakoś apelować, by ten dostęp do adoracji Najświętszego Sakramentu w kościołach był realizowany i by świątynie były tak zabezpieczone, aby wierni mogli swobodnie korzystać z tej świątyni także w ciągu dnia, także poza oficjalną liturgią. Oczywiście to jest pozostawione trosce pasterza parafii, proboszcza. On tutaj ma ostateczne zdanie. Niemniej jednak synod na tę powinność wskazuje. Synod podaje również, że jeśli w parafii jest więcej świątyń, a często się tak zdarza, zwłaszcza w parafiach wiejskich, gdzie znajdują się tak zwane kościoły filialne, to jednak synod powiada, że sakramenty powinny być w zasadzie udzielane i przyjmowane w kościele parafialnym. Wskazuje to właśnie na to centrum życia duchowego parafii. I to jest takie właśnie szczególne miejsce, ten kościół parafialny, na przyjmowanie sakramentu. Synod wyraża zgodę na to, by przestrzeń świątyni mogła być wyjątkowo udostępniana dla spotkań związanych na przykład z jakimiś koncertami wokalno-muzycznymi czy prelekcjami o tematyce religijno-moralnej, ale zwróćcie Państwo uwagę, że jest jasno określony cel, dla których świątynia jest udostępniana, a więc koncerty muzyczne czy też prelekcje religijno-moralne. A zatem świątynia nie może być miejscem działalności politycznej, nie może być przestrzenią teatralną, o ile oczywiście nie dotyczy to jakiegoś przedstawienia o tematyce religijnej. Nie powinna być przeznaczana do celów świeckich, mówiąc ogólnie, no mieliśmy różnego rodzaju sytuacje, na przykład pamiętny pokaz mody w jednym z kościołów w Warszawie. Jest to, proszę Państwa, niedopuszczalne. To wszystko, co dzieje się w przestrzeni miejsca świętego, musi licować z sakralnym charakterem świątyni, a zatem nie wolno organizować w niej nic, co mogłoby się temu charakterowi sakramentalnemu i sakralnemu sprzeciwiać. Jednocześnie też synod postanawia, że jeśli na przykład w kościele odbywa się koncert, na przykład, nie wiem, kolęd czy jakikolwiek inny, nie można z tego tytułu pobierać żadnych opłat za wstęp. Nie można także sprzedawać biletów na te koncerty i to jest bardzo istotne, bo nie można tworzyć wrażenia, że ktoś może wejść do świątyni, jeśli uiści jakąkolwiek opłatę. Do świątyni dostęp powinien być nieodpłatny, a głównym zadaniem miejsca świętego jest spotkanie człowieka z Bogiem, a zatem przede wszystkim celom modlitewnym i liturgicznym winny służyć miejsca święte, w tym właśnie kościoły parafialne. Jeśli chodzi o projektowanie i budowę kościołów oraz innych obiektów sakralnych, to na budowę kościoła, kaplicy i innych obiektów oraz na założenie cmentarza jest potrzebne zezwolenie biskupa diecezjalnego wydane na piśmie, a więc nikt prywatnie nie może zbudować świątyni. Projekt każdej budowy powinien być przedłożony diecezjalnej komisji artystyczno-budowlanej, powinien być odpowiednio zatwierdzany. Są pewne etapy tego projektowania. Najpierw jest projekt użytkowy, projekt koncepcyjny i wreszcie projekt realizacyjny. To wszystko odbywa się pod okiem fachowców, którzy także są w kurii diecezjalnej i którzy przedstawiają swoje opinie biskupowi diecezjalnemu. Oczywiście należy spełnić także wszelkie wymagania formalno-prawne, także w zakresie prawa cywilnego, żeby wybudować świątynię. No nie może być tak, że ktoś zbuduje świątynię, zostanie ona poświęcona, a na przykład okaże się, że nie było zgody na budowę i trzeba to poświęcone miejsce po prostu rozbierać czy burzyć. Dlatego muszą być spełnione wszelkie wymagania formalno-prawne, żeby wybudować miejsce święte. I stąd ta zewnętrzna kontrola kurii diecezjalnej wynikająca z faktu troski o tę świątynię, która ma być przeznaczona Panu Bogu. Proszę Państwa, jeśli chodzi o wyposażenie kościołów, to w każdym kościele powinien znajdować się ołtarz. Jeśli chodzi o kościoły parafialne, to winien on być na stałe złączony z posadzką i posiadać mensę wykonaną z jednego naturalnego kamienia. Powinno się zadbać o to, by ołtarz był poświęcony i przeznaczony wyłącznie do kultu Bożego, a zatem ołtarz nie może być używany do innych celów, jak tylko do sprawowania kultu. Kolejnym elementem wyposażenia świątyni jest oczywiście ambona, która ma być usytuowana w prezbiterium lub w takim miejscu, które zapewniałoby słyszalność i dobry kontakt z uczestnikami nabożeństwa. Wiadomo, czemu służy ambona, służy głoszeniu Słowa Bożego, stąd te wymogi. W każdej świątyni powinno znajdować się także tak zwane miejsce przewodniczenia, jeśli to jest możliwe, w szczycie prezbiterium, bądź też w innym właściwym miejscu. To jest to miejsce, w którym kapłan rozpoczyna sprawowanie sakramentów. Wymaganym przedmiotem znajdującym się w każdym kościele jest oczywiście również tabernakulum. W tym tabernakulum przechowywany jest Najświętszy Sakrament. Powinno się ono znajdować w prezbiterium lub w kaplicy łatwo dostępnej do adoracji. I przy każdym tabernakulum powinna palić się wieczna lampka. Oczywiście są szczegółowe przepisy dotyczące tego, z jakiego materiału ma być wykonane tabernakulum, że musi mieć ono charakter takiej, no można powiedzieć, sejfu, kasy pancernej, żeby było to miejsce zabezpieczające w odpowiedni sposób Najświętszy Sakrament. Oczywiście synod wspomina także o instrumencie, jaki powinien znajdować się w kościele, mówi o organach piszczałkowych. Oczywiście dopuszczone są także organy elektroniczne, jeśli budowa organów lub naprawa istniejących byłaby zbyt wielkim obciążeniem finansowym dla parafii. Synod wspomina także o tym, że niektóre organy piszczałkowe są i zostały uznane za cenne zabytki kultury. Synod odpowiada także, że wszelkie planowane naprawy, konserwacje, przebudowy organów, jak też budowę nowych należy uprzednio zgłosić w kurii diecezjalnej, która wyda odpowiednie zalecenia. Takie są właśnie przepisy dotyczące miejsc świętych, kościołów, świątyń, tych najważniejszych w diecezji i tych, które znajdują się w naszych parafiach. Posiadają one odpowiednie uprawnienia, którymi się cieszą i czy to jest świątynia parafialna, która jest duża, piękna, monumentalna, czy niewielka, mała świątynia, czy też kaplica parafialna, cieszy się takimi samymi przywilejami, by mógł być w niej sprawowany kult Boży. Szczęść Boże Państwu z Panem Bogiem.
Jednoczy nas miłość.
Miłość powinna być dobrze uporządkowana.